Co w kocie piszczy?
A o kotach co tydzień na antenie Radia Zachód opowiada behawiorystka, technik weterynarii, autorka książek o kotach, pani Małgorzata Biegańska-Hendryk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No, zaczęłyśmy taki temat kotów, które mają instynkt łowiecki. No, chyba nie ma kotów, które nie mają instynktu łowieckiego, chociaż może ja się mylę, pani ma doświadczenie.
Nie, nie ma kotów, które są pozbawione instynktu łowieckiego. U kota wraz z procesem udomowienia łańcuch łowiecki nie uległ skróceniu, tak jak miało to miejsce w przypadku psów. Także wszystkie koty są drapieżnikami i łowcami, i małe, i duże.
No, w związku z tym, że taka przyspieszona wiosna nam się zaczęła, więc ten temat jest tutaj bardzo na czasie. Czy kastracja obniży potrzebę polowań?
W najmniejszym stopniu na nią nie wpłynie. Kastracja jest czymś, co dotyczy układu rozrodczego i wiąże się z zachowaniami o podłożu płciowym, z zachowaniami reprodukcyjnymi. Polowanie nie ma nic wspólnego z reprodukcją. Polowanie to jest polowanie, to jest zaspokajanie instynktu, jest to forma wyrażania instynktu, który powstał po to, żeby się wyżywić. Więc jedna i druga rzecz de facto nie korespondują ze sobą w sposób bezpośredni i to, czy zwierzę będzie wykastrowane, czy nie, nie będzie miało najmniejszego wpływu na to, czy będzie chciało polować, czy nie. Możemy mówić o wtórnym obniżeniu skuteczności łowieckiej w sytuacji, jeśli na przykład zwierzę będzie źle prowadzone dietetycznie i po kastracji nam drastycznie przytyje. No to wtedy zrobi się po prostu wolniejsze, bardziej klocowate i nie nadąży za tymi swoimi ofiarami, które chciałoby upolować. Ale to nie znaczy, że w kocie dalej nie ma chęci i potrzeby polowania, łapania, chwytania, zabijania.
Ale może... Ta chęć jest, tylko wie pani, jak to jest, pani Małgorzato, czasami mamy chęci, ale nic z tego nie wychodzi.
No tak, ale jeżeli przyczyną tego, że nie wychodzi, jest otyłość, no to w tym momencie leczymy jeden problem, powodując drugi problem, a tak być absolutnie nie może. Natomiast kot w dobrej kondycji, czy kastrowany, czy nie kastrowany, polować będzie tak samo.
Nie spotkała się pani z takimi opiniami, że właśnie kiedy się kastruje kota, już nie mówiąc o psach, no to kot się uspokaja, przechodzi mu potrzeba obchodzenia tego terenu, walk z kocurami, że ogólnie się uspokaja i jest taki niezbyt skory do wychodzenia.
W przypadku kotów jak najbardziej kastracja przekłada się na obniżenie poczucia terytorialności, na złagodzenie rywalizacji pomiędzy zwierzętami, na to, że faktycznie walk jest mniej, koty się mniej biją, mniej tłuką, nie rywalizują partnerki, ale to nie ma nic wspólnego z łowiectwem. Po prostu to są dwie kompletnie odrębne sfery życia i faktycznie jedną z zalet kastrowania zwierząt jest to, szczególnie jeżeli mówimy o zwierzętach wolno żyjących, że w momencie, w którym koty są już po kastracji, one faktycznie przestają się włóczyć. Zmniejsza się ich to takie obchodzenie właśnie obszarów, bo przestają patrolować swoje terytoria i swoje rewiry przede wszystkim w tak intensywny sposób, więc faktycznie kastracja wpływa na zmniejszenie migracji dla danego obszaru, natomiast absolutnie właśnie nie wpływa na wytłumienie łowiectwa i koty wykastrowane będą tak samo wpływały negatywnie na środowisko zewnętrzne, jak jest to w przypadku grup niekastrowanych.
A czy wiek w takim razie, bo pani o tym też wspominała tydzień temu, że im starsze koty, tym po prostu ten instynkt łowiecki jest taki jakby wyciszony?
Nie do końca. Ja znam koty, które mają po 15, 16, 17 lat i polują równie skutecznie jak wtedy, kiedy miały lat 2. Więc to już jest bardziej indywidualna rzecz. Natomiast z wiekiem niestety idą nam różnego rodzaju problemy zdrowotne. I często rzeczywiście zdarza się tak, że kot coraz starszy będzie mniej aktywny. Ale on będzie mniej aktywny dlatego, że tak mu będzie wygodniej i będzie gdzieś tam zmieniał swoje formy aktywności, Na przykład kot mojej mamy, starszy kot mojej mamy, miał taki czas, kiedy najlepiej na świecie bawił się leżąc na pleckach i trzeba było mu nad, że tak powiem, łapkami machać jakąś tam wędką, zabawką, szturkiem. I on sobie leżał na pleckach i łapał te rzeczy. No nie ukrywajmy, to nie jest szczyt łowiectwa, jeżeli chodzi o złapanie uciekającej ofiary. Ale to był jego wybór i akurat no, u niego wynikało to z pewnych preferencji, które nam zaprezentował. No, uznaliśmy, że po prostu tak trzeba się z nim bawić i tyle i już. Natomiast no, nie jest to tak, że jeśli kot będzie starszy, no to przestanie się w ogóle interesować tematami łowieckimi, no bo to jest, tak jak mówię, jego natura, tak? To jest element bycia kotem i tego się nie przeskoczy.
No dobrze, ale odpowiedzialny właściciel nie powinien chcieć, żeby kot polował, prawda? Bo no nie powinien kot polować na ptaki. No to jest taki dualizm. Tu właściwie nie wiadomo, co zrobić, bo z jednej strony kot na przykład wypuszczony na balkon, no nie wiem, ktoś mieszka na drugim piętrze i chce, żeby ten kot zaczerpnął świeżego powietrza, no przy okazji może upolować ptaka, który przysiądzie gdzieś na barierce.
Dlatego na balkonach zakłada się siatki o gęstych oczkach, żeby kot nie był w stanie tego ptaka wciągnąć do wnętrza przez zabezpieczenie. No a wypuszczanie kota na niezabezpieczony balkon, nawet na tym przysłowiowym drugim czy pierwszym piętrze, czy nawet na parterze, jest po prostu niedopuszczalne. Więc tak czy siak,
ale
najpierw
tak się dzieje. Tak jest, tak jest.
Ja wiem, że tak jest, ale to jest
i widziała
nasza rola,
pani takie drabinki z balkonów, często właśnie specjalne takie schodki dla kotów, żeby mogły sobie wychodzić.
Tak, i to jest skandal. To jest skandal, ponieważ to jest brak odpowiedzialności człowieka, który się na to decyduje, za przyrodę wokół, którą niszczy jego kot. I to powinno być objęte autentycznie karami, takimi jak kary związane na przykład z puszczaniem psa luzem w Parku Narodowym. Bo taki pies również jest zagrożeniem dla zwierzyny, a taki kot wychodzący na osiedlu jest nie mniejszym zagrożeniem dla zwierzyny, tylko że my nie potrafimy na to spojrzeć w ten sam sposób, a powinniśmy.
Ale wie pani, myślę, że to jest chyba, nie chcę usprawiedliwiać, ale tak mi się wydaje, bo często też zgłaszano mi tutaj do programu takie prośby, żeby zająć się na przykład zaginionym kotem i właściciele często jakby nie łączyli tego faktu, że to oni są odpowiedzialni za to, że temu kotu się coś stało, ponieważ go wypuścili, ale z drugiej strony wypuszczali go dlatego, ponieważ mieli w sobie takie głębokie zakorzenione taką myśl, że koty właśnie powinny wychodzić, że nie trzeba im ograniczać tego wyjścia, że to właśnie jest coś złego.
I to jest ten sam poziom myślenia, co poziom co te myśli i powtarzane informacje o tym, że koty powinny pić mleko, że każda kotka musi mieć młode, chociaż raz w życiu oraz, że czarny kot przynosi pecha. To są bzdury. To są po prostu wieloletnie mity, które przechodzą z pokolenia na pokolenie, ponieważ kot kiedyś był zwierzęciem wiejskim, które się pojawiało w domu i znikało. I w mentalności wielu osób ten obraz gdzieś tam jeszcze ciągle tkwi, no bo tak, psa się trzymało na łańcuchu, żeby nie uciekał, bo jak był na łańcuchu, to szczekał na obejście, jeżeli ktoś obcy wchodził. Kot nie szczeka na obejście, więc nie było sensu trzymać go na łańcuchu. Więc co się robiło? Nic się nie robiło. Nie pilnowało się tych zwierząt, nie monitorowało się tego, co się z nimi dzieje, jak żyją, na co chorują, gdzie giną, z czym się borykają, bo nikogo to tak naprawdę nie obchodziło, bo kot nie był na tyle cenny, żeby przywiązywać go do podwórka. Przychodził, wychodził, był, nie było, mniejsza z tym. Teraz żyjemy w trochę innym świecie i wypadałoby nadążyć za tymi zmianami, które się pojawiły. I zresztą nie od parady Państwowa Akademia Nauk wydała w tym roku klasyfikację zwierząt dzikich w Polsce i kota, nawet tego kota wolno żyjącego, który gdzieś tam funkcjonuje na skraju przyrody, w tej klasyfikacji nie ma. Jeżeli chodzi o zwierzęta z grupy kotowatych, które mogą funkcjonować jakby bez odpowiedzialności człowieka za nie w sposób bezpośredni, jest żbik i ryś. Kropka. Kotów tam nie ma na tej liście. Kot jest zwierzęciem domowym i w związku z tym jego miejsce jest w domu, a naszym obowiązkiem jest zapewnienie mu odpowiedniego środowiska.
No i w momencie, kiedy pani to mówi, wiele kotów domowych właśnie w tej chwili poluje, bo to jest czas ich polowań, to jest noc, czy obojętnie jaka pora roku, dnia?
Na część najczęściej takim, znaczy taką gatunkowo właściwą porą jest albo wczesny ranek, albo późny wieczór. Przy czym na przykład wczesny ranek dla kota to jest trzecia w okresie letnim, no bo to jest przed świtem, tak? Natomiast są też koty, które jak najbardziej polują w dzień oczywiście. I to są te koty, które właśnie najczęściej są wypuszczane z domów w dzień, a na noc wracają albo nie wracają. I teraz w tym momencie, kiedy o tym rozmawiamy, ja sobie zdaję sprawę z tego, że ogromna ilość kotów w Polsce poluje. Zdaję też sobie sprawę z tego, że pewna grupa tych kotów już nigdy nie wróci do domu. Bo samochód, bo pies, bo wypadek, bo nieodpowiedni człowiek na ich drodze. I to nie będzie wina tych zwierząt, to będzie wina ludzi, którzy do tego dopuścili.
Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Biegańska-Henryk, behawiorystka kotów, technik weterynarii, autorka książek. Pani Małgorzato, myślę, że chociaż właściwie to jeszcze chyba na koniec panią zapytam. Dlaczego są takie pewne produkty, które wywołują kocie obsesję, na przykład jakieś oliwki albo waleriana?
To jest kwestia najczęściej zapachów i sposobu, w jaki koty te zapachy odbierają. Ale ja myślę, że to też byłby ciekawy temat na audycję, więc proponuję go rozwinąć przy naszym następnym spotkaniu.
Dobrze.
Albo przy jakimś kolejnym, bo to naprawdę jest tu o czym opowiadać.
Bardzo jestem ciekawa, czy Stefan ma takie swoje małe obsesje i na pewno panią o to zapytam. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.